każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.
Daniel Sawicki, witam w programie Sobota po 9, w programie publicystycznym, w którym jak zwykle podsumowujemy wydarzenia od ostatniego tygodnia, omawiamy je z naszymi politykami, samorządowcami. Proszę Państwa, w tym tygodniu rzeczywiście działo się wiele i wiele zdarzy się też po niedzieli od razu, o czym będziemy też mówić w naszym dzisiejszym programie. Naszych gości podzieliliśmy jak zwykle na trzy pary, bo możemy rozmawiać z Państwem tylko zdalnie w dobie COVID-u. W pierwszej parze witam Pana Piotra Barczaka, przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam również pana Arkadiusza Dąbrowskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe, sekretarz i rzecznik zarządu wojewódzkiego partii. Kłaniam się.
Dzień dobry panu, dzień dobry panie.
Panowie, zacznijmy może od tego, że został przegłosowany, przyjęty budżet państwa. 230 posłów zagłosowało za, cała opozycja, czyli 222 posłów, posłanek zagłosowało przeciw. W efekcie budżet przyjęty, wydatki 521 miliardów, dochody 481, blisko 30 miliardów deficyt budżetowy. Pytanie zatem do pana Piotra Barczaka, Prawo i Sprawiedliwość. To będzie chyba trudny budżet do realizacji, no w dobie COVID-u, w dobie też tego, co dzieje się na świecie, szalejących cen na giełdach, cen energii.
Jak najbardziej. Oczywiście, że to trzeba uwzględniać przy ocenie całej sytuacji. Natomiast właśnie pomimo tej sytuacji trudnej z punktu widzenia światowego, wzrostów cen surowców, energii, niezależnych wcale ani czy od Polski, czy tutaj w Europie, ale sytuacji światowej. Natomiast jest to budżet bezpieczny, wspierający odbudowę polskiej gospodarki właśnie przy sytuacji związanej między innymi z trudnościami covidowymi. Natomiast ten budżet to także kolejny impuls do dalszego rozwoju naszej polskiej gospodarki. Te dochody, które wyniosą blisko 492 miliardy, wydatki prawie 522 miliardy, natomiast deficyt ma nie przekroczyć 30 miliardów, to gdybyśmy spojrzeli trochę na także na takie porównanie, muszę przyznać, do choćby zielonogórskiego budżetu i zamienili miliardy na miliony, a pomnożyli przez dwa, to on jest bardzo podobny. Można spokojnie zauważyć, czyli łącznie w Zielonej Górze 1,1 miliarda. Kwestia wydatków, przychodów na poziomie miliarda i deficyt na poziomie 60 milionów.
Ale jeżeli chodzi o wydatki na poszczególne cele, to chyba jest trochę inaczej, bo w Zielonej Górze ogromne, to oświata chyba, prawda, głównym elementem wydatków jest.
Tak, tak, no jest inna konstrukcja, oczywiście też konstrukcja samego budżetu, inne są priorytety i zadania. Natomiast to świadczy też także o tym, że myślę, że to jest bezpieczne podejście zarówno przede wszystkim w państwie, czyli rządu tutaj do wydatków. Jest też kwestia odpowiedniego rozkładu tych wydatków, stąd zaproponowane wydatki związane z Polskim Ładem, a to się łączy przecież z wydatkami także samorządów, które otrzymały dotacje potężne na zadania i inwestycje w swoich miejscowościach. Więc wydaje się, że jest to pomimo trudnej rzeczywiście sytuacji światowej naprawdę budżet, który umożliwia raz łagodzić te skutki trudności światowych, ale przede wszystkim daje impuls na właśnie rozwój nasz gospodarczy, zachowanie miejsc pracy, to co jest przede wszystkim także bardzo istotne i ważne.
Dajmy głos Arkadiuszowi Dąbrowskiemu, Polskie Stronnictwo Ludowe, czyli opozycja, która głosowała przeciw. Rozumiem, że w państwa oczach ten budżet nie będzie już taki i słodki, taki dobry, fajny, jak rządzący go przyjęli i jak o nim mówią, no to naturalne chyba.
Panie redaktorze, nie tylko w naszych oczach, ale także w oczach specjalistów i ekonomistów, którzy wystawili, czytałem taką opinię, że wystawili rządowi akademicką ocenę 3-, bo tylko dlatego, że tak naprawdę ten budżet niewiele mówi, a spełnia tylko wymogi prawne. I czytałem takie porównanie, że ekonomiści porównali premiera do ucznia, który miał za zadanie napisać po prostu budżet, wiedząc o tym, że zadłużenie w nim przewidziane nie może być wyższe niż 60% PKB, a deficyt nie może być wyższy niż 3%, bo tak mówi traktat z Maastricht i tak właśnie skonstruowano budżet państwa. Natomiast ekonomiści wskazują także, że jest jeden aspekt w budżecie, za który gabinet pana premiera Morawieckiego powinien otrzymać dwóje, co na studiach jest równoznaczne niezaliczeniem przedmiotu. A mianowicie chodzi o wydatki na system ochrony zdrowia. W budżecie przewidziane, że wyniosą one 5,6% PKB, a w dobie walki z koronawirusem no, powinny być one znacznie wyższe.
No pytanie, czy no to... tak od razu, bo wiadomo, że dochodzimy do 7%. Wszyscy o tym mówią, że mamy dojść na przestrzeni kilku lat do 7% i to jest jasne, bo powinniśmy...
No to ja myślę, że to już teraz powinno być 7%, panie redaktorze, bo dobrze wiemy, że jesteśmy w czwartej fali koronawirusa i cały czas jest problem ze służbą zdrowia, jest problem z dostaniem się do lekarzy. A co do deficytu, ja szanowni państwo powiem, że dzisiaj tak naprawdę ciężko określić, jaki jest rzeczywisty dług publiczny, bo wiele właśnie wydatków jest poukrywanych w różnych funduszach, takich na przykład jak...
Ale to są dwie różne rzeczy, tak jakby, nie?
No, tak, dług publiczny, no tak, deficyt, ale generalnie dzisiejszy... Tylko chcę wskazać, panie redaktorze, szanowni państwo, że ten budżet niewiele mówi, bo po prostu wiele rzeczy jest poukrywanych poza budżetem i ciężko dzisiaj tutaj wypowiadać się na ten temat, czy ten budżet jest dobry, czy zły, bo po prostu premier Morawiecki prowadzi taką bardzo kreatywną księgowość, poukrywał wiele aspektów poza budżetem.
Kreatywny księgowy, mówi pan, tak?
Jeżeli można jedno słowo. Ta kreatywność oczywiście przez opozycję jest wielokrotnie krytykowana, natomiast proszę zobaczyć, że dzięki temu jest możliwość realizacji wielu programów rządowych, szczególnie także tych socjalnych, na które państwo od początku mówi, czyli opozycja mówiła, że nie będzie środków, przez lata są i są planowane także do realizacji w następnych latach. Natomiast co do oceny przez fachowców, to ja rozumiem, że takich fachowców jak pan Balcerowicz, to myślę, że już większość społeczeństwa się absolutnie ze mną zgodzi, że naprawdę nie ma co słuchać. Myślę, że warto lepiej posłuchać oceny międzynarodowych instytucji, które akurat rating naszej gospodarki polskiej ocenia bardzo wysoko.
Jedno zdanie, Arkadiusz Dąbrowski, przechodzimy do drugiego tematu, panowie.
Ja myślę, że niedługo każdy z Polaków będzie specjalistą od ekonomii, jak dostaną rachunki za prąd i za gaz w styczniu po podwyżkach. Każdy zainteresuje się wtedy, jak w ogóle jest skonstruowany budżet i jak to wszystko wygląda.
Dobrze, panowie, zamykam tę dyskusję. Powiem tylko tyle, że inflacja ma wynieść 3,3 średnioroczna, według założeń PKB 4,6. Takie są założenia tego budżetu. Panowie, drugi temat. Będzie przyjęty w poniedziałek już budżet województwa lubuskiego, no sesja, na której musi być przyjęty ten budżet, a wraz z nim również przewidziane są podwyżki dla najważniejszych urzędników marszałkowskich, również dla radnych, co będzie wynikało z pewnego algorytmu wynikającego też z ustawy. Pytanie do pana Arkadiusza Dąbrowskiego, bo te podwyżki są no, przewidywane dość wysokie, chyba tam w ujęciu maksymalnym. No, rzeczywiście powinniśmy tak w dobie jakiegoś kryzysu pełzającego podnosić tak wysoko te pensje?
Szanowni państwo, jeżeli chcecie państwo poznać moją opinię, to ona jest taka, że podwyżki dla radnych, prezydentów, burmistrzów, łapka polityczna na samorządowców, którą wymyślił rząd PiSu. Ta perfidia polega na tym, że tą podwyżkę trzeba zrobić, bo tak nakazuje prawo. To nie można po prostu tego nie przyjąć, bo przepisy mówią, że trzeba podnieść wynagrodzenie burmistrza prezydentów. Nie mówią o ile, ale ustalają minimalną płacę na poziomie 15 000 zł. I żeby było jasne, przepisy dla posłów i ministrów, szanowni państwo, weszły we wrześniu i my już wszyscy o tym zapomnieliśmy, że posłowie podnieśli swoje wynagrodzenie do 20 000 i to już było kilka miesięcy temu. Teraz rozprawiamy właśnie nad wynagrodzeniem pani marszałek, czy też wójtów, burmistrzów lokalnych społeczności. Ja, szanowni państwo, przepisy, które dotyczą samorządowców, właśnie wchodzą dzisiaj, kiedy galopuje inflacja, kiedy jest problem z poskładaniem budżetów, pracownicy oczekują podwyżek. I nie zmieniam zdania, że to pułapka, która będzie wykorzystywana przeciwko właśnie samorządowcom. O czym świadczy między innymi ta rozmowa. Najgorsze jest to, że niezależnie od tego, co samorządowiec zrobi, to tę podwyżkę i tak dostanie, bo nie można jej nie przyjąć, bo tak właśnie stanowi ten cyniczny zapis rozporządzenia. I kończąc, uważam, że samorządowcy powinni zarabiać więcej, bo zawsze to powtarzałem. Uważam, że tak jak pani marszałek, która kilka dni temu na antenie Radia Zachód powiedziała, że od 13 lat nie było wzrostu wynagrodzenia. I zgodzicie się chyba, szanowni państwo, że pensja marszałka województwa, czyli osoby, która zarządza sprawami miliona mieszkańców województwa, zatrudnia kilkaset osób, nadzoruje pracę kilkudziesięciu spółek, odpowiada za edukację, komunikację i ponad 600-milionowy budżet, nie powinna być niższa niż wójtów czy burmistrzów, którzy już
tu się zgadzamy.
Zarobki do kwoty blisko 20 tysięcy złotych miesięcznie, a ich odpowiedzialność i obowiązki są zdecydowanie mniejsze, panie redaktorze. Dlatego jeżeli naokoło wójtowie, burmistrzowie podnieśli swoje wynagrodzenia do 20 tysięcy, to dlaczego marszałek województwa, który zarządza tym tutaj sprawami na wszystkich, miałby zarabiać mniej? To jest potężna odpowiedzialność.
Postawmy kropkę.
To są godziwe pieniądze.
Oddajemy głos panu Piotrowi Barczakowi. No, pensja pani marszałek akurat wzrośnie niemal o 100%. Tak wynika przynajmniej z zapisu, który ma być wniesiony na sesję, z projektu. Pan Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta, no pana, rozumiem, dieta też pójdzie w górę. Co nieco.
My, tak jak, przede wszystkim, panie redaktorze, każdy samorząd samodzielnie ustala, więc to nie jest tak, że to rząd ustalił dla szczególnie samorządowców, jeżeli chodzi o radnych. I tu jest, użyję słowa, którego użył pan Dąbrowski z PSL-u. Mówię o perfidii rządu Prawa i Sprawiedliwości, że umożliwia taką podwyżkę, ale nie nakazuje jej. Natomiast to pan, atakując rząd Prawa i Sprawiedliwości, jednocześnie za chwilę mówi o tym, że należy podwyższyć, że ta podwyżka jest należna dla samorządowców, dla pani marszałek. Przypomnijmy, z punktu widzenia ustawy przede wszystkim dotyczy to wójtów, burmistrzów, prezydentów. W Urzędzie Marszałkowskim nie ma ani jednego, jeżeli chodzi o osoby radnych, bo nie mogą takiej funkcji pełnić i pani marszałek też nie jest wójtem, burmistrzem. Wójt, burmistrz, prezydent jest wybierany w wyborach bezpośrednich przez mieszkańców. Zarząd marszałkowski jest wybierany przez polityków, przez samorządowców, przez radnych.
No, przez radnych sejmiku, tak.
Przez radnych sejmików. Dokładnie tak. Więc to jest zasadnicza różnica. Więc tutaj wymogu obowiązku nie ma zmiany. I teraz druga rzecz. Dlatego prosiłbym nie atakować, bo to jest miecz obosieczny. Mówicie, że się należy podwyżka, ale ta podwyżka jest z winy rządu. No to powinniście go chwalić, skoro się należy. I wracając do sedna sprawy. Ja bym po prostu w taki sposób do tego nie podchodził, nie atakował rząd jeden, drugi, trzeci, tylko sam się zastanowił, czy są należne pieniądze, czy też nie. I ja od dawna mówiłem, jeszcze kiedy rządziła Platforma, wcześniej SLD, że wynagrodzenia właśnie wójtów, burmistrzów powinny być zależne od wysokości ilości mieszkańców danej gminy w danym samorządzie i dochodów tego budżetu. I wtedy rzeczywiście byłaby kwestia adekwatna do tego, komu ile się należy. Bo gdyby tak znowu porównywać, to byśmy teraz przeszli do...
Zróżnicować od budżetów, to by było ciekawe nawet.
Dokładnie tak, ale wtedy widać, ile stać ten budżet, tak? Czyli w danym samorządzie, ile stać na przekazanie na wynagrodzenia samorządowców w tej sytuacji. Natomiast przy tym porównaniu, to proszę zobaczyć, że budżet miasta Zielona Góra jest dużo większy od budżetu. Od budżetu województwa. Pan Obrowski mówi o 700 milionów budżet wynosi Urzędu Marszałkowskiego. Ponad miliard 100 milionów budżet miasta Zielona Góra. To są dużo większe wydatki i prezydent miasta zarabia dużo mniej. Kwestia, nie mówię już diet radnych, ale kwestia także zadań inwestycyjnych, odpowiedzialności osób zarządzających. W Zielonej Górze jest prezydent, jest dwóch wiceprezydentów. W Urzędzie Marszałkowskim jest pięciu członków zarządu.
Inna struktura, też część innych zadań. Panowie, musimy kończyć niestety. Nasz czas się już wyczerpuje, więc będziemy musieli rzeczywiście tę dyskusję zakończyć. Moimi gośćmi w pierwszej parze byli Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, kłaniam się państwu, życzę dobrego dnia.
Pan Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, życzę miłego weekendu.
Bardzo dziękujemy, a już za chwilę kolejna para naszych gości, zostańcie państwo z nami.
W każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.
Witam serdecznie, to jest program Sobota po dziewiątej, ja w drugiej parze naszych gości witam pana Krzysztofa Kaliszuka, wiceprezydenta Zielonej Góry, kłaniam się.
Witam wszystkich.
Witam również pana Dariusza Legutowskiego, radnego Rady Miasta Zielona Góra, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry, witam serdecznie państwa.
Panowie, rozpocznijmy od budżetu miasta Zielona Góra. Ten budżet będzie przyjęty już we wtorek. Państwo radni pochylą się nad dokumentem, najważniejszym dokumentem, który będzie wyznaczał kierunki działań i pracy urzędników, najważniejszych urzędników i w ogóle całego aparatu urzędniczego w mieście. Pytanie do pana Dariusza Legutowskiego, ponieważ państwo szykują poprawki i zmiany, swoje pomysły. Jak to z państwa punktu widzenia wygląda ten projekt budżetu? Pan Dariusz Legutowski.
Tak, nasz klub przygotował poprawki do budżetu. Jest ich dosyć dużo z tego względu, że w poprzednim roku nie udało nam się ani jednej poprawki do budżetu jakby przegłosować. No ale cały czas wiadomo, że są potrzeby. Mieszkańcy zgłaszają co roku jakieś swoje zadania. Także to jest efekt tej też naszej pracy w sumie z mieszkańcami, którzy cały czas jakby te zadania są, przewijają się, zgłaszane są. No i tak to wygląda, że jest coraz więcej tych rzeczy. Dopóki nie zaczną one być realizowane, no to będziemy mieli taką listę. I to są bardzo potrzebne rzeczy na naszych osiedlach. Widać, że coraz gorzej nam się dzieje w budżecie obywatelskim. Wypadają te zadania drogowe, a mieszkańcy, no, to co ich jakby otacza w najbliższej okolicy, to chcą sobie poprawić jakość życia. Poza tym też w tym budżecie widzimy, że jest dosyć duży spadek na wydatków na drogi wewnętrzne. To mamy z 21 na 7,5 miliona na drogi publiczne i gminne z 20 na 13 milionów. A wchodzą nam podwyżki. Tych podwyżki przede wszystkim podatek od nieruchomości, ale też gospodarka odpadami. Też dosyć duży wzrost z 38 na 50 milionów. Także jest dosyć dużo różnych podatków, które się zwiększają. Oczywiście czekają nas też wzrost kosztów energii i tak dalej. Trochę martwi mnie zadłużenie, że coraz to większe jest to zadłużenie.
Ile procent to już jest w tej chwili?
487 milionów przy miliard 100 chyba tam z groszami.
40 kilka procent, tak?
Tak. Aczkolwiek widzimy już, że powoli te niektóre pozycje z budżetu wypadają, a dług nam zostaje, tak? Czyli jeżeli jeszcze jakieś wydatki miasto będzie miało przeniesione, to ten budżet może spaść, a długi zostają. To samo albo podobnie teraz już to ma miejsce w Gorzowie. Tam ten budżet się zmniejszył. U nas jeszcze ten budżet jest większy rok do roku, ale co będzie w przyszłym roku? Zobaczymy.
No zobaczymy oczywiście, co będzie w przyszłym roku, jak będzie z realizacją. Pytanie zatem do wiceprezydenta Krzysztofa Kaliszuka. No słyszał pan wypowiedź pana Dariusza Legutowskiego. Uwagi co do budżetu. Liczy pan na to, że on przejdzie ten budżet tak fajnie, gładko po rozmowach na komisji budżetu? No, rozmawialiśmy wcześniej i mówił pan, że tych uwag nie było dużo. Były pewne zgłaszane poprawki. Jak to będzie z tym budżetem, pan Krzysztof Kaliszuk?
Na komisji budżetu z kolegami z Platformy dyskutowaliśmy długo. Szkoda, że przygotowując różnego rodzaju propozycje słusznych dla mieszkańców inwestycji, zapomnieli, że muszą wskazać realne źródło pokrycia tego typu wydatków. No niestety tutaj radni Platformy po prostu się ośmieszyli, ponieważ 40 ponad poprawek na kwotę około 16 milionów złotych jako źródło została wskazana realizacja najważniejszej inwestycji drogowej w mieście ostatnich lat, a więc obwodnica południowa. Gdyby prezydent chociażby 10% tych poprawek wprowadził do budżetu, musiałby jednocześnie zerwać umowę ze Strabagiem i byśmy z karami zostali połową zrealizowanej nieskończonej obwodnicy południowej. Oczywiście wyjaśniałem to wszystko radnym. Pokazałem, że w przypadku tej obwodnicy południowej, a więc 62 milionów złotych, 61 to są znaczone wydatki, a milion jest na nie przewidziane, związany z dodatkowymi badaniami archeologicznymi. I zaproponowaliśmy kompromis, aby 800 tysięcy złotych właśnie z tego miliona nieprzewidzianych wydatków na obwodnicę przeznaczyć na jedno z zadań, które wskazała Platforma. Jest to remont trzech głównych dróg na terenie osiedla w Raculce. I zostało to nawet przez radnego Kotylaka, który zgłaszał ten wniosek, przyjęty jako autopoprawkę, więc myślę, że jednak się porozumiemy, a radni Platformy zrozumieją, no, że nie możemy doprowadzić do tego, żebyśmy zerwali umowę na obwodnicę południową. Sami kiedyś za nią głosowali.
No, w przypadku obwodnicy południowej, kiedy te prace już są bardzo zaawansowane, prawda, to ciężko chyba zaraz zrywać umowę, to chyba nawet niemożliwe jest, żeby przerwać te prace.
Chciałem coś dodać, bo my wskazywaliśmy tak. taki łańcuch, jeżeli te wydatki z obwodnicy są jakby niemożliwe do zrealizowania, to wskazaliśmy kolejny punkt w budżecie, który można wykorzystać. Akurat w tym przypadku było wskazane na komisji nadwyżka w rezerwie ogólnej, która wynosiła około 2 milionów i radni mogą nawet w trakcie sesji budżetowej robić poprawki i kto wie, czy jakieś źródło nowe, dodatkowe nie będzie wskazane, żeby spokojnie mogli na sesji budżetowej radni zagłosować za tymi zadaniami, które ich zdaniem, czyli które uzyskają większość i zostaną przegłosowane. Także liczę na to, że radni będą współpracować i razem przegłosujemy jeszcze dodatkowych kilka punktów, które zostaną jakby zaakceptowane przez większość, bo są część tych wniosków jest naprawdę takich bardzo pilnych i mieszkańcy od wielu, wielu lat czekają na różnego rodzaju inwestycje, także myślę, że znajdziemy kompromis.
Ad vocem Krzysztof Kaliszuk. Mieszkańcy na pewno czekają. No pytanie, skąd pieniądze na to wziąć, Krzysztof Kaliszuk, i przechodzimy do następnego tematu.
Ale jeżeli mówimy o rezerwie ogólnej, ona od lat wynosi 2 miliony złotych, a zgodnie z prawem minimum to jest 1 200 000, a więc wolnych ewentualnie byłoby kolejne 800 tysięcy. Razem to jest 1 600 000, a państwo złożyli poprawek na 16 milionów, więc dalej nie pokazujecie realnego źródła.
Dobrze, panowie, zamykamy.
Sesja się jeszcze nie zakończyła i nawet nie rozpoczęła, także
ale
poczekajmy.
Faktami.
Czyli będą dyskusje na pewno na sesji i panowie, zamykamy ten temat, bo druga sprawa, mamy jeszcze parę minut, chciałem porozmawiać z państwem, to sprawa sądowa. Marszałek Elżbieta Polak pozwała Janusza Kubickiego. Sąd zdecydował, że Janusz Kubicki w żaden sposób nie znieważył, ani nie pomówił marszałek Elżbiety Polak. Zwyciężył Janusz Kubicki w pierwszej instancji. Pytanie do pana Krzysztofa Kaliszuka. No, zadowoleni państwo, rozumiem, są z tego wyroku, z tego werdyktu sądu.
Znaczy, mamy niezawisłe sądy i było od początku jasne, że konstytucyjne prawo do krytyki każdego, a szczególnie polityka, musi być realizowane. Sąd to potwierdził, a tym bardziej, że chodziło o bardzo słuszny protest samorządowców lubuskiego Trójmiasta, którzy nie zgadzali się z polityczną decyzją o odmowie finansowania ze środków unijnych, które są w dyspozycji marszałka województwa, najważniejszego odcinka brakującego dwóch systemów Nowosolskiego i Zielogórskiego ścieżek rowerowych, a więc odcinka pomiędzy Otyniem Niedoradzem a Zatoniem. Ja przypomnę tylko, że już półtora roku temu na spotkaniu, w którym brali udział i radny Rosik, i radna i prezydent Milewski, i prezydent Kubicki, i radny Fetko, ja też brałem udział, no, usłyszeliśmy od pani marszałek, że te środki, jeśli chodzi o unijne, są w dyspozycji Platformy i tylko wówczas, jak radni Platformy będą za takimi projektami zabiegać, to można uzyskać dofinansowanie, ponieważ obecnie na tym spotkaniu pan radny Potęga za tym nie zabiegał, a zabiegali radni opozycyjni, to nam te środki niestety się nie należą. My wykazaliśmy bardzo wielu pismach, a następnie konsultując w Ministerstwie Funduszy Polityki Regionalnej, że można finansować przez Urząd Marszałkowski budowę tej ścieżki. Jak w końcu to zostało udowodnione, to w lipcu tego roku otrzymaliśmy odpowiedź, że
Pieniędzy
tym
nie
działaniu
ma
nie ma już pieniędzy. Tak. 19 milionów było w styczniu, bo w styczniu na spotkaniu pani marszałek mówiła, że 19 milionów i czeka na nasz wniosek, który miał być na 8,5 miliona, a w lipcu okazało się, że 19 milionów na ścieżki rowerowe nie ma. Ja się pytam, gdzie są te pieniądze?
Postawmy kropkę, panie prezydencie. Postawmy kropkę.
Znaczy, ja się obawiam, że one mogą iść na zwiększenie alokacji na budowę Pałacu Marszałkowskiego w Kisielinie, ale to powinniśmy się dowiedzieć uczciwie od pani marszałek.
Będziemy
tak,
się przyglądać.
Na ścieżki rowerowe nie ma.
Tak. Pytanie do pana Dariusza Legutowskiego. Czy w ogóle o tego typu sprawy, bo tam chodziło o billboard, prawda, na billboardzie był ten, było to postawione pytanie retoryczne. Czy marszałek nie dba, prawda, o, tutaj, o rowerzystów, czy nie dba o bezpieczeństwo rowerzystów? Czy o takie sprawy generalnie powinno się pójść do sądu, czy powinno się rozstrzygać? I czy powinny one stanąć w ogóle na wokandzie, pan Dariusz Legutowski?
Jeżeli strona uznała, że powinny, no to czemu nie? Prezydent został uniewinniony w pierwszej instancji, tak. Ale no, mieszkańcy generalnie są zniesmaczeni tą sytuacją. To, co miało miejsce, ten billboard, nie podobał się.
A czym są bardziej zniesmaczeni? Billboardem czy brakiem ścieżki?
Jeśli chodzi o ścieżkę rowerową, to mieszkańcy chyba za bardzo nawet nie wiedzą, że coś takiego ma być budowane. Jak już, to,
a,
to,
radę,
to jest ten temat wykorzystywany jako słowo klucz. Tutaj słyszeliśmy przed chwilą pałac i tak dalej. Są pewne takie słowa, które mają wzmocnić przekaz. No to jest był jeden z takich elementów, punktów zapalnych, na bazie którego buduje się teraz politykę. No, widzimy jakieś różnego rodzaju stoją postacie rowerowe na drogach i ten nawet kreskówki powstają. Ten temat jest jakby tutaj podgrzewany. A ja uważam, że no powinniśmy trochę chyba zwracać uwagę na to, jakie słowa używamy. Częste wpisy pana prezydenta w zeszłym roku, szczególnie w tym roku, również na swoim koncie facebookowym, w którym między innymi mnie obraził później,
to jest do sądu,
Marcin Makrowski został obrażony i tak dalej, pomówiony o jakieś rzeczy, które nie są w jego
zakresie. Panie radny, a pan poszedł tak. Też, bo ja nie wiem, czy pan też tam, rzeczywiście między panem a panem prezydentem była tam sytuacja zaogniona, no pan chyba nie poszedł do sądu, ja rozumiem. Czy...
Sprawa nie jest jeszcze zakończona.
Nie jest zakończona sprawa, rozumiem. Dobrze, panowie, no to jeszcze do dodania, mamy jeszcze minutkę.
I tych spraw coraz więcej się niestety odbywa u nas w naszym mieście. Były na ostatniej sesji również pewne zdarzenia, które mogą generować też konsekwencje prawne. Szkoda, że tak się dzieje. Ta dyskusja na sesji strasznie się zaognia. No i niektórym nerwy nie wytrzymują.
No, rozumiem, że Platforma dąży do tego, żeby zamknąć usta
prezydentowi,
urzędnikom, żeby nie krytykować pani
marszałek. Jeśli chodzi o radnych, to generalnie uważamy, że źle się dzieje, że jesteśmy
oszczędniani.
I ostatnie właśnie te dwa lata pełne, od stycznia tamtego roku 2020 zaczęło się właśnie takiego typu historie, że non stop jesteśmy o coś oskarżani. Pierwszy raz coś takiego widzę, no ale widać...
W
polityce naszej lokalnej, jak prezydent tyle lat rządzi, to później może już uważa, że wszystko może.
Dobrze, jedno zdanie, Krzysztof Kaliszuk i kończymy, panowie.
Każdy może być krytykowany, i prezydent, i pani marszałek, i radni. Każdy polityk, który wchodzi do tej działalności, musi się z tym liczyć i to sąd potwierdził. I prezydent na pewno nie będzie wnosił wniosków o podniesławienie. Tylko dlatego, że mu się nie spodoba krytyka ze strony pana Legutowskiego czy pani marszałek. Natomiast z drugiej strony też byśmy tego oczekiwali i sąd to potwierdził.
Panowie, musimy kończyć nasz dzisiejszy program. W tej parze oczywiście moimi gośćmi byli Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Pan Dariusz Legutowski, radny miasta Zielona Góra, Koalicja Obywatelska. Dziękuję.
Dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia.
Do widzenia, a już za chwilę kolejna para naszych gości. Zostańcie państwo z nami.
Każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.
Daniel Sawicki, witam w kolejnej parze naszych gości. Pana Radosława Brodzika, Nowa Lewica.
Dzień dobry, witam serdecznie państwa i pozdrawiam.
Witam również pana Marcina Sygutowskiego, Konfederacja. Kłaniam się.
Dzień dobry, witam państwa.
Panowie, rozpocznijmy może od tego, że weszły w życie nowe obostrzenia. Coraz więcej osób próbuje się też szczepić tą trzecią dawką już również, żeby być bezpiecznym. Do szpitali, z tego co wiemy, zdecydowanej większości, bo to jest około 90%, ponad 90% trafiających osób, to są osoby, które nie zaszczepiły się, nie wykonały tego szczepienia w odpowiednim czasie. Pytanie do pana Radosława Brodzika o te obostrzenia, które też dotkną, mają do świąt niemal potrwać. Pan oczywiście zaszczepił się, czymś pan się chwali też między innymi w mediach społecznościowych. Jak namówić dziś tych wszystkich, którzy się nie zaszczepili, którzy są potencjalnie zagrożeni i jest zagrożone ich zdrowie? Pan Radosław Brodzik.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, po pierwsze tak, to prawda, chciałbym potwierdzić i zachęcić. Jestem zaszczepiony trzecią dawką. Zrobiłem to z dwóch powodów. Po pierwsze, zrobiłem to dla własnego bezpieczeństwa i zdrowia. Po drugie, zrobiłem to również dla bezpieczeństwa i zdrowia innych. I pewno mógłbym wymieniać bardzo długą listę, zaczynając od lekarzy, którzy pracują i są narażeni, pielęgniarki, cały personel techniczny w szpitalach, a kończąc na dzieciach na przykład chorych onkologicznie, które mają bardzo obniżoną odporność i trzeba po prostu robić to po to, aby ograniczyć emisję wirusa wśród społeczeństwa. To jest powód, dla którego się zaszczepiłem i to prawda, panie redaktorze, ma pan rację, ja bardzo aktywnie w mediach społecznościowych staram się mówić o tym i uważam, że to jest nasz obowiązek, obowiązek solidarności międzyludzkiej. To jest tak naprawdę najważniejsza rzecz, bo nie jesteśmy sami na świecie, jesteśmy też odpowiedzialni za swoich przyjaciół, znajomych, bliskich i rodzinę. To jakby jedno. Druga rzecz, panie redaktorze, to obostrzenia. Ja jestem zadowolony, że one są, dlatego że jest bardzo duża emisja wirusa wśród społeczeństwa. Dziennie to jest po 500-600 osób umierających w szpitalach. W województwie lubuskim, przypomnę, mamy coraz mniej wolnych miejsc pod respiratorami. To dotyka osób starszych i to, co już mówiłem wcześniej, to jest bardzo niebezpiecznym objawem i groźnym wskazywanym przez lekarzy, to, że coraz młodsi pacjenci chorują i coraz młodsi pacjenci chorują bardzo intensywnie. Objawy się radykalizują. To normalne jest, że wirus będzie próbował ze wszystkich sił przeżyć i będzie też niestety następowała ta tak zwana mutacja. To nie jest oczywiście mutacja taka, jak znamy z filmów raptem, że okaże się, że dochodzi do sytuacji, kiedy wirus staje się straszliwie groźny i zabija, ale na pewno to jest związane z ewolucją wirusa, czyli tego, jak on przystosowuje się do środowiska. Tak. Naturalna sytuacja.
Dobrze.
Teraz co do obostrzeń, wracając jeszcze tylko do
jedno zdanie
chciałbym
jeszcze
powiedzieć. Szanowni państwo, ja uważam, że nie zgadzam się do końca z tą formułą, jaką rząd wprowadził i jestem zawiedziony tym, że następuje rozluźnienie na przykład w okolicach Sylwestra. To dla mnie trochę niezrozumiałe, że nie mamy też systemu egzekwowania kar, bo ja je należę do osób, które chodzą w maseczce w sklepie, będąc, na jakichś wydarzeniach, ubieram tą maseczkę, staram się zachować dystans też społeczny. Niestety nie widzę ani patroli, ani nie widzę też służb, które na przykład w największych galeriach handlowych egzekwowałyby obowiązek nakładania maseczek. A przecież my tego nie robimy dlatego, że ktoś komuś chce odebrać kawałek wolności, bo akurat musi założyć maseczkę. Robimy to po to, żeby starsi i młodsi czuli się bezpieczni, po prostu nie umierali, bo ten wirus zabija. On po prostu zabija osoby o osłabionej odporności i to jest nasz obowiązek. Choćby dlatego, że idą święta, więc pomyślmy naprawdę o tych potrzebujących.
Dajemy głos panu Marcinowi Sygutowskiemu. Umiera dziennie 500-600 osób. Rzeczywiście takie statystyki zatrważające nas dopadły. Państwo do szczepień nadal podchodzą sceptycznie? Są państwo też przeciw tym obostrzeniom? Pan Marcin Sygutowski.
Jak najbardziej. Ja zgadzam się z wyjątkową właśnie tutaj z wypowiedzią pana ministra zdrowia sprzed półtora miesiąca, gdzie stwierdził, że te obostrzenia praktycznie nic nie dają, jedynie w bardzo małym stopniu przyczyniają się do tego, że ta transmisja tego wirusa jest zmniejszona i zgadzam się z tym jak najbardziej, bo widzimy to teraz, tak? Te obostrzenia nie były aż tak bardzo radykalne, nie były też przestrzegane, nie były właśnie karane. I widzimy po prostu, że z sytuacją, gdzie były właśnie te radykalne obostrzenia, nic praktycznie się nie zmienia. Ilość zachorowań jest taka, powiedzmy, proporcjonalna, podobna. To, że teraz mamy jakąś większą ilość zgonów, no to też, nie wiem, wynika to na pewno z jakiejś specyfikacji tego wirusa i z tej choroby. Ale jeżeli chodzi o same stricte szczepienia, no to w jaki sposób możemy skłonić się do tego, żeby propagować właśnie chęć zaszczepienia, jeżeli widzimy całe to zamieszanie, tak, cały ten nieład, cała ta sytuacja, gdzie rok temu obiecywano, że po prostu jedna dawka Johnsona wystarczy, a na dzień dzisiejszy wiemy, że już kolejne są szykowane, są kolejne...
No trzeba przyjąć kolejne dawki, już rzeczywiście o tym mówią specjaliści, prawda?
No tak, słyszymy o trzecich u nas, tak? W Niemczech słyszymy o czwartych dawkach, słyszymy o tym, że... Ile tych dawek tak naprawdę, jeżeli nikt nie potrafi tego określić, nikt nie potrafił do tej pory tego zbadać przez już te parę lat, ile tych dawek mamy przyjąć, tak, żebyśmy byli bezpieczni tak naprawdę, no to w jakiś sposób wierzyć w to, tak? Rozmawiam tutaj z ludźmi, którzy się zaszczepili i większość ludzi, których znam, którzy się zaszczepili, nie zaszczepili się właśnie dlatego, żeby kogoś chronić, żeby siebie chronić, żeby nie, tylko dlatego, żeby mieć święty spokój, żeby już nikim nie zawracał gitary, jeżeli są niezaszczepieni, żeby bez przerwy gdzieś tam obawiać się tego, czy wyjedzie z dziećmi na wakacje, czy pojedzie na narty, czy nie pojedzie, tak? Sam teraz wyjazd na ferie, zastanawiałem się na tym, czy zostaniemy wpuszczeni na stok, czy nie, czy w ostatniej chwili ktoś coś nie wprowadzi, że po prostu skoro nie jestem zaszczepiony, to ta segregacja sanitarna wpłynie na to, że nie będę mógł spędzić z dziećmi tego aktywnie tego czasu zdrowo, tak?
No dla dzieci też szczepienia już ruszyły właściwie.
No tak, tak, ale szanowni państwo, nie możemy doprowadzać do takiej segregacji sanitarnej, gdzie zmuszamy ludzi do tego, żeby się zaszczepili. Jeżeli nie jesteś rząd i nie jest w stanie przekonać.
Znaczy, no nie ma zmuszania na razie, tak? Jest namawianie przede wszystkim, żeby się człowiek
zaszczepił. Ale o tym cały czas słyszymy, o tym przez ostatnie kilka tygodni jest dyskusja o tym, że właśnie strona lewicowa tutaj naciska na to, żeby wprowadzić przymusowe te obostrzenia. Jeszcze niedawno walczyli o prawa osób LGBT, o tym, że są zawłaszczane ich prawa, że nie mogą funkcjonować w społeczeństwie. No to co teraz? To teraz o 180 stopni i teraz w jaki sposób oni siebie przedstawiają? Jakie
postawmy kropkę. Teraz dajmy powiedzieć jedno zdanie Radosław Brodzik i przechodzimy
zgodzić, do... Szanowny panie, proszę nie rozpowszechniać takich bzdur. To po prostu jest zupełnie co innego. Przymusowe szczepienia dla służb mundurowych i lekarzy, czyli służby zdrowia w zasadzie, bo tak to należałoby określić, to nic innego jak dbanie o bezpieczeństwo, spokój i przede wszystkim zdrowie mieszkańców. Tu nikt nikogo nie donamawia, ale proszę też nie używać formułowań typu przymuszanie, proszę pana, do jakichkolwiek szczepień. To przecież od pana będzie zależało, czy pańska babcia będzie żyła, czy nie. I proszę to mieć na uwadze, a nie, że mówi pan o tym, że to jest jakieś przymuszanie. Gdzie tutaj jest jakieś naruszanie wolności? Jeżeli ktoś się ma zaszczepić tylko po to, żeby inny przeżył, to proszę wziąć pod uwagę, że pan nie jest samotnym bytem na zielonej wyspie na środku oceanu, tylko człowiekiem, który żyje w społeczeństwie. I proszę mieć to na uwadze, a nie mówić o tym, że lewica namawia do tego, żebyśmy czy przymuszała do szczepienia. Nie, proszę pana, lewica troszczy się o społeczeństwo i to jest najważniejsze.
W mediach społecznościowych jest dużo
pozdrowień. Jedno zdanie, pan Marcin Sygutowski i przechodzimy do drugiego tematu, panowie.
W mediach społecznościowych jest dużo pozdrowień. Nie da się tego ukryć, że już wcześniej mówiliście o tym, żeby wszystkich zalecacie. W waszym programie jest to, żeby wszystkich zaszczepić i karać właśnie.
Wszyscy
za to,
się zaszczepili chyba bardziej, namówić. Tak
no jasne, no to niech pan idzie do lekarza na przykład z Zielonej Góry i mu powie, że pan uważa, że ludzie się nie powinni szczepić, a on w tym samym czasie ma dokonać wyboru pod respiratorem, czy ma odłączyć osobę starszą, czy dzieciaka chorego na raka. No niech się pan zastanowi, co pan mówi, dobrze? Bo rozpowszechnia pan nieprawdziwe rzeczy. Jeszcze pan opowiada na ten temat, że trzeba się szczepić 5., 10., 17. raz. O grypie pan nie słyszał, na biologii
panowie,
pan
ucinam tę dyskusję, nie panowie. Wie pan o czym... Ucinam bardzo proszę tę dyskusję. Moglibyśmy długo pewnie rozmawiać i dyskutować na ten temat. Mamy jeszcze 3 minutki dosłownie. Chciałem po 2 zdania odnośnie tematu. Budżet województwa lubuskiego będzie przegłosowany w poniedziałek. Sesja sejmiku, a tam no, podwyżki dla najważniejszych urzędników marszałkowskich. Pytanie do pana Marcina Sygutowskiego. Te podwyżki wysokie, czy one powinny pana zdaniem w takim kształcie tak bardzo wyglądać?
Nie, my jako Konfederacja już od dawna mówimy o tym, że powinien zostać ten problem rozwiązany raz na zawsze. Tak samo pod względem parlamentarnym, jak i samorządowym. Powinien zostać opracowany taki system nagradzania i wynagradzania, proporcjonalny co do wielkości budżetu, co do wielkości i liczebności tego zarządu. I poprzez właśnie takie elementy jak średnia stawka krajowa, poprzez to powinno być tak raz na zawsze zamknięty temat, że powinno być wzrastać, jeżeli wzrasta...
Czyli jakiś algorytm, tak? Wymyślony powinien
tak,
zostać,
tak, jak najbardziej. Płaty... Nie byłoby tego, że przez, tak jak było w Sejmie, że przez 11 czy 12 lat nie wzrastają pensje, a nagle trzeba podnieść się prawie o 100%, no bo... jak pensja posła zostaje zatrzymana na poziomie nieraz niższym niż jakiegoś kierownika w supermarkecie, tak? No to w jaki sposób to ma funkcjonować? W jaki sposób tam ma parlament miał przyciągać normalnych...
Kierownik w supermarkecie to chyba 10 tysięcy nie zarabia, ale dobrze, no zostaw, no, może zarabia. Życzę wszystkim jak najlepiej, rzeczywiście, bo to
przecież wiadomo, są stanowiska, gdzie po prostu można naprawdę dobrze zarobić, tak?
Zgadza się, oczywiście.
A tu, tutaj przez tyle lat nie zostało to po prostu uregulowane, nie wiadomo dlaczego. Przecież to im powinno na tym zależeć właśnie, żeby te pensje były właśnie uregulowane w ten sposób,
dobrze,
żeby
stawiamy kropkę. Panie Marcinie, stawiamy kropkę. I Radosław Brodzik, to samo pytanie. Ja rozumiem, pan jest dyrektorem w Urzędzie Marszałkowskim. Również to ciężko jakby mówić o swoich pracodawcach przełożonych. Niemniej, no, wydaje się, że te podwyżki są w planie wysokie.
To znaczy tak, panie redaktorze, nie jest mi ciężko mówić, ponieważ to jest też powszechna opinia i tutaj wyjątkowo z przedmówcą się zgodzę, że po pierwsze kwestia została zamrożona, bo tak to trzeba określić, na dobrych kilka lat. I zaczynając od prezydenta, nie wiem, miasta Zielonej Góry, a kończąc na wójcie danej gminy.
No kilkanaście lat temu to zamrożenie nastąpiło.
Wie pan, podpisuje zobowiązania, odpowiada tak naprawdę też przed prawem, bo nie wiem, czy państwo wiecie i zdajecie sobie z tego sprawę, że każde wydarzenie w gminie, które jest związane z jakąś nieprawidłowością, obciążany jest wójt, prezydent, czy też marszałkowie.
To jest coś takiego jak dyscyplina finansów publicznych, prawda?
Między innymi, ale tak. To też jest prawo budowlane, to są te wszystkie zdarzenia, tak, za które państwo słyszycie, jak często zdarza się, że przecież mówi się o tym, że włodarza trzeba pociągnąć do odpowiedzialności. To są kwestie też związane z dysponowaniem ogromną ilością gotówki, którą obraca się w budżecie i tak naprawdę jest się odpowiedzialnym za ponad 500-milionowe budżety w województwie, za ich realizację i prawidłowe wydatkowanie środków. To jest oczywiście też konsekwencja ustawy, która wcześniej wchodziła. To był ruch PiS-u, który miał przykryć słynne wypowiedzi pani Beaty Szydło. Im się po prostu należy i bezsensownie moim zdaniem pod publikę zamrożono wynagrodzenia samorządowców. A to jest tak naprawdę rzecz, która jest standardem w Europie i my tutaj nie odbiegamy od... czy nie powinniśmy odbiegać od standardu, bo wystarczy, że zobaczycie państwo na lewą stronę Odry do Niemiec, jakie są wynagrodzenia... Tak. Burmistrzów, jakie są uposażenia. Oczywiście można zaraz mówić, że to jest dużo większy kraj, 80-milionowy i tak dalej.
Bogatszy,
ale to nie chodzi o to.
Chodzi tutaj
też, tak, ale chodzi też o pewną reprezentatywność. Proszę pamiętać o tym, że wyższe uposażenie to również nie narażanie w pewnym sensie na korupcję, to też w pewnym sensie nagroda za dobrą pracę. Przecież weryfikacja to nie jest tak, że ja z kolegą umawiamy się i wybieramy trzeciego do rady, tylko społeczeństwo to weryfikuje. Społeczeństwo
stawiamy
to weryfikuje,
panie
tak, na takiej zasadzie, że dokonuje wyborów i o tym
tak
chciałem
jest.
Powiedzieć. Więc chciałbym powiedzieć, że wszystko musi mieć tak naprawdę zasadę proporcjonalności, czyli dobrze zarząd powinien zarabiać i ci marszałkowie, bo oni naprawdę ciężko pracują.
Panowie, kończymy naprawdę za chwilę wiadomości w Radiu Zielona Góra.
Powinny te podwyżki również schodzić niżej też na urzędników.
Też można by długo jeszcze rozmawiać o tym.
Tak, długo.
Panowie, bardzo dziękuję za spotkanie. Radosław Brodzik, Nowa Lewica. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i zdrowych, wesołych, drodzy państwo, świąt i szczęśliwego nowego roku, bo nie wiadomo, czy się usłyszymy.
Również wszystkiego dobrego. Pan Marcin Sygutowski, Konfederacja. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu bardzo.
Za uwagę dziękuję państwu. Daniel Sawicki. To był program Sobota po 9. Do usłyszenia.
W każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.